Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Niny Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. False Dawn Georgia Selgina to obszerna, akademicka książka o historii gospodarczej Stanów Zjednoczonych, poświęcona ocenie nowego ładu i drogi do odbudowy po wielkim kryzysie. Autor, ekonomista i historyk gospodarki, analizuje politykę Franklina D. Roosevelta w latach 1933 do 1937, a więc od pierwszych reakcji kryzysowych aż po powojenne ożywienie. Książka nie jest prostym oskarżeniem ani pochwałą New Deal, lecz próbą zrozumienia, które działania rzeczywiście pomagały, a które podnosiły koszty. Zwiększały niepewność i opóźniały powrót do wzrostu. Selgin opiera się na literaturze ekonomicznej, danych historycznych i sporze o rolę polityki państwa, banków, złota, inwestycji prywatnych oraz wojny. To pozycja dla czytelników zainteresowanych mechanizmami kryzysu, skutkami interwencji publicznych i tym, jak naprawdę przebiegało amerykańskie ożywienie gospodarcze po latach 30. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, teza książki. Że Nowy Ład nie był główną siłą odbudowy gospodarczej. Sednem książki jest zakwestionowanie popularnego przekonania, że polityka Roosevelta samodzielnie wyprowadziła Stany Zjednoczone z wielkiego kryzysu. Selgin pokazuje, że część pierwszych działań, zwłaszcza stabilizacja banków i odejście od sztywnych ograniczeń złota, pomogła zakończyć najgorszą fazę załamania. Nie oznaczało to jednak pełnego i trwałego ożywienia. Autor twierdzi, że późniejsze elementy Nowego Ładu częściej przeszkadzały niż pomagały, bo zwiększały koszty działalności, ograniczały przewidywalność dla inwestorów i osłabiały skłonność do podejmowania ryzyka. Ważne jest tu rozróżnienie między chwilową poprawą a rzeczywistą, szeroką odbudową gospodarki. Selgin nie buduje prostego mitu o jednym zbawczym mechanizmie, lecz analizuje, dlaczego widoczna poprawa nie oznaczała jeszcze zakończenia kryzysu. Dzięki temu książka staje się krytycznym studium tego, jak łatwo historyczne sukcesy polityczne bywają mylone z pełnym powrotem do zdrowia gospodarki. Po drugie, rola polityki państwa, regulacji i niepewności dla przedsiębiorców. Jednym z najważniejszych wątków książki jest wpływ regulacji na decyzje firm i inwestorów. Selgin argumentuje, że programy Nowego Ładu nie działały jedynie przez wydatki publiczne czy hasła o pobudzeniu popytu, lecz przede wszystkim przez to, jak zmieniały warunki prowadzenia biznesu. Ustawa National Industrial Recovery Act i inne inicjatywy miały podnosić płace, ustalać reguły produkcji oraz wzmacniać koordynację gospodarczą, ale w praktyce zwiększały też niepewność co do kosztów, zysków i przyszłych zasad gry. W takiej sytuacji firmy ograniczają inwestycje, bo trudniej ocenić, czy nowe przedsięwzięcie będzie opłacalne. Autor zwraca uwagę, że w kryzysie sama obecność państwa nie wystarcza, jeśli polityka jest niestabilna, sprzeczna lub zbyt kosztowna dla producentów. To ważny temat także współcześnie, bo pokazuje, że skuteczność interwencji zależy nie tylko od intencji rządu, ale od reakcji prywatnego sektora. Książka analizuje więc gospodarkę jako system wzajemnych bodźców, a nie jako prostą relację między państwem i wydatkami. Po trzecie, banki. Złoto i początek odbicia po najgorszej fazie depresji. Selgin nie odrzuca całkowicie wczesnych posunięć administracji Roosevelta, lecz wyraźnie odróżnia je od późniejszych programów. Uznaje, że opanowanie kryzysu bankowego miało zasadnicze znaczenie, bo bez stabilnego systemu finansowego trudno o normalny obrót kredytowy i inwestycje. Podobnie istotne było poluzowanie więzów złota, które dawało władzom monetarnym większą swobodę działania. Autor pokazuje jednak, że te kroki były raczej warunkiem zatrzymania katastrofy niż pełnego rozwiązania problemu. Odbicie nie było jeszcze trwałym wzrostem, a późniejsze decyzje polityczne często hamowały rozwój, zamiast go przyspieszać. W tej części książki ważna jest ekonomiczna logika zależności między polityką pieniężną, zaufaniem do banków i zdolnością firm do finansowania produkcji. Selgin podkreśla też, że część działań, które w pamięci historycznej uchodzą za fundament wyjścia z kryzysu, w rzeczywistości miała ograniczony zasięg. To sprawia, że autor prowadzi analizy bardzo precyzyjnie, oddzielając ratowanie systemu od faktycznej odbudowy prosperity. Po czwarte, wojna światowa i wielki zwrot ku inwestycjom prywatnym po 1950 roku. Książka poświęca dużo uwagi temu, dlaczego prawdziwe ożywienie nastąpiło dopiero po II wojnie światowej. Selgin wskazuje, że sam wysiłek wojenny nie był wystarczającym wyjaśnieniem spadku bezrobocia ani późniejszego wzrostu poziomu życia. Wojna rzeczywiście zmniejszyła bezrobocie, ale nie oznaczało to automatycznie trwałej poprawy dobrobytu. Kluczowe było coś innego, mianowicie odrodzenie inwestycji prywatnych i poprawa relacji między rządem a biznesem, którą autor określa jako wielkie pojednanie. Po latach napięć przedsiębiorcy ponownie zaczęli wierzyć, że gospodarka rynkowa ma stabilną przyszłość i że państwo nie będzie stale traktować sektora prywatnego jako przeciwnika. To zaufanie sprzyjało napływowi kapitału, uruchamianiu nowych przedsięwzięć i szerszemu wzrostowi produkcji. Selgin wykorzystuje ten argument, aby przesunąć uwagę z samego państwa na warunki, w których działa prywatna przedsiębiorczość. W jego ujęciu to właśnie odbudowa zaufania i inwestycji, a nie sam wzrost wydatków publicznych, stanowiła główny motor powojennego sukcesu gospodarczego. Na koniec, metoda książki, czyli chłodna synteza badań zamiast publicystyki, Falsedawn wyróżnia się sposobem prowadzenia argumentu. To nie jest praca oparta na jednym archiwum, ani książka polemiczna, pisana wyłącznie po to, by obalić mit Nev Deal. Selgin syntetyzuje wiele dekad badań ekonomicznych i historycznych, zestawiając starszą literaturę z nowszymi analizami, a przy tym konsekwentnie unika sensacyjnych skrótów. W praktyce oznacza to, że jego książka bardziej przypomina dużą interpretacyjną syntezę niż klasyczną narrację polityczną. Autor skupia się na pytaniu: jak mierzyć skuteczność polityki gospodarczej? Jakie wskaźniki są najważniejsze i co naprawdę wolno wyciągać z danych o bezrobociu, inwestycjach czy produkcji? Taka metoda ma dużą wartość dla czytelnika, bo pokazuje, jak historycy gospodarki rozumują przy sporze o skutki interwencji państwa. Jednocześnie książka nie obiecuje łatwych odpowiedzi. Jej siłą jest ostrożność, rozległość źródeł i jasne oddzielenie tego, co można udowodnić od tego, co pozostaje hipotezą. Dzięki temu książka jest ważna nie tylko jako ocena lat 30., ale też jako przykład rzetelnego pisania o polityce gospodarczej. Podsumowując, Falsedawn najlepiej sprawdzi się u czytelników zainteresowanych historią gospodarczą, polityką publiczną, wielkim kryzysem oraz debatą o tym, kiedy państwo pomaga rynkowi, a kiedy go osłabia. To książka wymagająca, ale bardzo cenna dla ekonomistów, historyków, studentów nauk społecznych i osób, które chcą rozumieć współczesne spory o interwencjonizm przez pryzmat jednego z najważniejszych doświadczeń XIX wieku. Jej praktyczna wartość polega na tym, że uczy ostrożności wobec prostych mitów o skuteczności programów kryzysowych. Selgin pokazuje, że poprawa gospodarcza może mieć wiele źródeł, a polityczne sukcesy nie zawsze przekładają się na trwały wzrost. Na tle podobnych książek wyróżnia ją szeroka synteza badań, wyważony ton i nacisk na realne zachowania przedsiębiorców oraz inwestorów, a nie tylko na deklaracje władz. To sprawia, że książka oferuje nie tylko ocenę Nowego Ładu, lecz także szerszą lekcję o odbudowie zaufania w gospodarce po głębokim wstrząsie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, George Selgin, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia!